może przyjmiemy taki porządek procedowania, że ja zadam takie ogólne pytanie naszym uczestniczkom panelu, później przejdziemy do dyskusji i bardzo proszę już o włączanie się w dyskusję i proszę też o przedstawienie się, zanim Państwo zabiorą głos. Dobrze? No więc tak, przechodzimy do lat 60. I one od samego takiego pierwszego rzutu oka, jeżeli spojrzymy na historię, ale też na praktyki społeczne i polityczne, one się wydają dwoiste, bo z jednej strony w latach 60. w odróżnieniu do lat 50., które są takim mocno rewolucyjnym dyskursem przesiąknięte, krzepnie pewien dyskurs nowoczesności, a więc racjonalizacji, lepszej organizacji pracy, lepszej organizacji życia, odcięcia się od form już niefunkcjonalnych, przestarzałych, ale z drugiej strony wydaje mi się, że taką niepośrednią rolę odgrywa w tym czasie polityka historyczna, czy też raczej właśnie mnogie polityki historyczne przypisywane, które możemy przypisać różnym podmiotom. Osobną politykę będzie uprawiać partia, osobną politykę będzie uprawiał Kościół w latach 60., chociaż one się spotykają oczywiście, to tylko przykład. I w tym samym czasie też rozwija się bardzo prężnie akademicka historia społeczna i polityczna. Na tym tle też dosyć interesująco byłoby to zobaczyć. Gospodarcza i kulturowa, taka nawiązująca do osiągnięć szkoły Annal. Możemy pomyśleć choćby o pracach Witolda Kuli. Wreszcie jakby ważny jest ten dyskurs pamięci, który wtedy właściwie zaczyna się w Polsce kształtować i idzie w sukurs temu dyskursowi historycznemu. I oczywiście obydwa te dyskursy, można powiedzieć, że zawsze są obecne w jakiejś mierze, ale one odgrywają w latach 60., zaczynają odgrywać w latach 60. rolę szczególną. Zaryzykowałabym taką tezę, że ten dyskurs zaczyna znaczyć pewien koniec paradygmatu rewolucyjnego z jego retoryką zmiany i spełnienia. I on zaczyna dominować jako rodzaj uprawomocnienia politycznego i społecznego, władzy, ale rozmaitych władz. Nie chodzi tylko oczywiście o władzę, władzę partii czy władzę komunistyczną. No i właśnie, tutaj na tym tle warto by było zobaczyć ten konflikt wokół milenium, czyli obchodów 66 roku, konflikt między partią a kościołem. Kościół, jak wiadomo, świętował tysiąclecie chrześcijaństwa, partia świętowała tysiąclecie państwa polskiego. I kiedy widać w tym całym sporze, czy w całym konflikcie, bo nie jest to oczywiście tylko spór pojęciowy, czy spór słowny, ale po prostu konflikt praktyk pewnych społecznych również, widać pewne wspólne pola, mianowicie jest to rywalizacja o to, kto jest spadkobiercą historii, kto jest takim prawym dziedzicem historii. I stąd ten dyskurs historyczny odgrywa tak wielką rolę. Dlatego moje pytanie jest dosyć ogólne. Jaka jest rola, Pani zdaniem, i jakie są rodzaje ówczesnego dyskursu o przeszłości, dyskursów o przeszłości raczej? I to zarówno w takiej konwencjonalnej opowieści historycznej, chodzi mi również o narracje wspomnieniowe, prywatne, instytucjonalne, oficjalne, nieoficjalne, popularne i odrzucone. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo, bardzo szerokie pole. Zresztą ten dyskurs historyczny może odnosić się do bardzo różnych epok, bo może dotyczyć bezpośredniej rzeczywistości wojennej lub tuż powojennej, czyli powstawania państwa, a może dotyczyć bardzo odległych epok, choćby średniowiecznych. Warto by było się też zastanowić, jak w tym dyskursie rysuje się relacja swój-obcy, kim jest obcy i jak on jest pokazany. Tutaj ważnymi punktami będą oczywiście i Niemcy, ale też Żydzi. Krótko mówiąc, jakie są funkcje, zastosowanie i sens dyskursu historycznego w latach 60. I oddaję głos dr Kałbie.
Po tych wszystkich pytaniach w mailu dostałeś informację, macie tylko 10 minut.
Krótko i treściwie.
Każda z Was wybrała trochę inne aspekty do skupienia się. Oczywiście można by z 10 minut odpowiedzieć na wszystkie pytania, ale to mi chyba nie o to chodzi. Ja z oczywistych względów skupię się na historiografii, tym, co się dzieje w dekadzie komułkowskiej. W ogóle to określenie, dlatego że lata 60. zaczynają się po odwilży i kończą się przed 68 rokiem. Czyli mają takie specyficzne przesunięcie dekady, bo w dalszym ciągu mówimy o trochę więcej niż dekadzie. Zacznę tylko od jednego małego komentarza, mianowicie ja się nie zgadzam z tym, że polityka historyczna to jest dopiero lata 60. Wzmożony okres rewolucyjny dopiero mają właśnie wzmożoną politykę rewolucyjną i dla mnie to pewnie polityka historyczna jest częścią zawsze procesu modernizacyjnego, nawet jeżeli to jest proces przebiegający w takim tempie rewolucyjnym. Zresztą od razu powiem, że istnieje książka Tomasza Pawelca i i spisanie go z jego żoną na temat polityki historycznego stalinizmu. Także to już też pokazuje, że staramy się to zbadać. Trochę gorzej z epoką gomułkowską, która w historiografii obecnej nie, no, ma już, że tak powiem, przylepioną łatkę normalizacji, że tak powiem, powrotu do normalności pod każdym możliwym względem, może z wyjątkiem kwestii politycznej, ale pod wieloma względami rzeczywiście się mówi o tym, że po 1956 roku doszło do odejścia od stalinizmu jako tego zwyrodnienia świata na opak, jakbyśmy nazwali, taki, że tak powiem, panuje w dominującym współczesnym dyskursie sposób mówienia o epoce stalinowskiej. Z drugiej strony, jak zaczęłam przeglądać materiały, się okazało, że na temat historiografii i polityki historycznej w okresie stalinowskim jest bardzo, bardzo dużo, a o okresie gomułkowskim prawie nic. To jest tak jeszcze taki niezbadany obszar tak do końca, jeśli chodzi o historiografię. To jest oczywiście trochę po części problem tego, że PRL jest ciągle nową dziedziną badań historycznych i z oczywistych względów dla historyków najbardziej atrakcyjnym przedmiotem jest stalinizm. On jest wyrazisty, ma ciekawe źródła, można z nim zbudować od razu na użytek współczesnej polityki historycznej bardzo wyrazisty obraz niemieckiej ziemi, czy jak to nazwiemy. W każdym bądź razie wszyscy zajmują się stalinizmem, lata gomułkowskie i gierkowskie są pozostawione sobie, tak leżą trochę odłogiem, także chyba z tego względu, że chyba ciągle jeszcze więcej niż połowa społeczeństwa pamięta jakoś ten okres, przynajmniej lata gierkowskie, więc nie jest on interesujący dla badaczy, może także z tego względu, że mistrzowie historiografii w tym czasie zaczynali swoje badania, więc też jakby trudno im badać obszar, którym jest także przedmiotem ich własnych doświadczeń. W efekcie epoka stalinowska jest najlepiej zbadana. Pytanie, czy dobrze, to jest odrębna kwestia, ale też na nieszczęście stała się rodzajem synekdochy dla całego okresu perlowskiego. Mówiąc PRL, wszyscy myślą o stalinizmie. Mówiąc stalinizm, wszyscy myślą o PRL. Bardzo mocno ogólnią, mówię w tej momencie o bardziej takim dyskursie publicznym i mamy z tym problem, że wewnętrzna dynamika PRL-u trochę znika. Oczywiście w związku z tym, że chciałam się przyjrzeć tej gomułkowskiej historiografii trochę bliżej przez pryzmat refleksji historyków historiografii, to ze zdumieniem odkryłam, że spodziewana dialektyczne napięcie między historiografią stalinowską i historiografią poststalinowską nie istnieje. Można mówić o rodzaju pewnej kontynuacji między tym, co zostało wypracowane w okresie stalinowskim, a tym, co nastąpiło później. Pod względem jakości badań, a także paradygmatów, historiografia polska jest absolutnie odrębna od tego, co się dzieje w Czechosłowacji czy w NRD. To są najbardziej znane przykłady, gdzie paradygmat marksistowski, który wykuty został w okresie stalinowskim, zostaje przyjęty i jest później praktykowany, nie wiem, czy to chodzi, no ale bardzo ogólnie. W Polsce doszło, tak powiem, do nieoczekiwanego pewnie dla władz, próba zaszczepienia marksizmu skończyła się efektem szczepionki. To znaczy doszło do jakby odrzucenia nie tylko marksizmu, on się po prostu nie przyjmuje w badaniach historycznych na szerszą skalę, z małymi wyjątkami, ale z drugiej strony mam do czynienia z czymś, co do dzisiaj funkcjonuje i pokutuje w środowisku historycznym odporu na metodologię i teorię. Znaczy wszelkie teorie, a już w ogóle hasło, że historiografia jest zawsze ideologicznie naznaczona, spotykają się z dużym oporem. Historycy naprawdę, większość z nich wierzy, że badają prawdę. Szukają prawdy. Ich celem jest dotrzeć do prawdy. Trochę więcej problemów jest z określeniem, co to znaczy ta prawda, ale rzeczywiście z takim tłumaczeniem, że dzisiaj mamy do czynienia. Odporność na metodologię, czy ślepota na metodologię jest do dzisiaj widoczną traumą po próbie wprowadzenia na siłę marksizmu do polskiej historiografii. Próbie, która była zresztą robiona w sposób dość, może powiem, elegancki, to jest takie niewiele mówiące określenie, ale tak to wygląda. Do dzisiaj historycy pamiętają stalinistom, a przede wszystkim Żannie Kormanowej, że chciała zniszczyć polską historiografię, wprowadzając na siłę marksizm i konieczność badania wszystkiego w ramach metodologii marksistowsko-leninowskiej, jak wówczas było określane. W takich kategoriach postrzega się bardzo ważny i odgrywający ważną rolę w tożsamości dyscyplinarnej historyków najnowszych, nie tylko. Pierwszą konferencję metodologiczną w Otwocku, która miała miejsce na przełomie 51 i 2 roku, kiedy to właśnie miało dojść do ostatecznego rozprawienia się ze starymi burżuazyjnymi historykami i odejścia od tego paradygmatu. No, Pech chciał, że na tej konferencji nie tylko ze strony polskich przedstawicieli władz okazało się, że paradygmat narodowy jest bardzo, bardzo dobrze go postrzegają, ale nawet zaproszeni goście ze Związku Radzieckiego również nie mieli nic przeciwko temu, żeby historiografia była narodowa, a jeden z gości powiedział, że on tutaj nawet był kiedyś w okolicach, bo walczył w armii carskiej. To ich stał podczas wojny. To były tego typu też przypadki. Kamanowa poniosła klęskę. Ja przytoczę mi cytat, bo on jest dość interesujący z tej konferencji. Mianowicie na tej konferencji przemawiał m.in. zaproszony przedstawiciel władz Edward Ochab. I czegoż on domagał się od historyków? A mianowicie opracowania dziejów, ja cytuję, ziem zachodnich oraz historii walk bratnich zachodnich plemion słowiańskich, ogniem i mieczem tępionych przez wojowniczych feudałów niemieckich. I dalej stwierdzał, że chodzi tu również o to, żeby mówić o heroicznej, półtorawiekowej walce narodu polskiego przeciw pruskim i austriackim i rosyjskim zaborcom oraz kolonizatorom. Te słowa padają na przełomie 51 i 2 roku. Czyli ja też byłam zdziwiona, jak zobaczyłam, że coś takiego na tej konferencji otwockiej się pojawiło. I rzeczywiście w odbiorze środowiska historycznego w Otwocku zwyciężyli historycy tak zwani bezpartyjni, bo tam doszło do sporu między partyjnymi historykami, którzy chcieli promować metodologię marksistowsko-leninowską. Zwyciężyli ci, którzy mieli przewagę erudycyjną, znajomość źródeł, znajomość warsztatu historycznego, a przede wszystkim mający już często międzynarodową sławę i autorytet swoich badań. To są bardzo często historycy, którzy zaczęli swoją karierę i byli znani przed wojną, chociażby Konopczyński, który też był przedmiotem ataku. W efekcie tej nieudanej w sumie próby rewolty historiograficznej w Otwocku powstaje Instytut Historii PAN, na czele którego staje nie Kormanowa, a Manteuffel wprowadzający swoje własne porządki. Oczywiście to nie jest tak, że historycy ci bezpartyjni byli nacjonalistyczni i zorientowani na naród. Niemniej jednak nie doszło do, doszło wtedy moim zdaniem do takiego stworzenia sytuacji zbrojnego rozejmu. Określono, które obszary badań historycznych są wolne i autonomiczne w stosunku do władzy, które są powinny być narzucać pewne interpretacje, które zaś są w pełni w rękach, znaczy na które ma monopol władza. No to ten monopol oczywiście jest na historię najnowszą. To jest obszar, który absolutnie nie podlega kontroli władz partyjnych, historia ruchu robotniczego. To nie ma takiej możliwości, żeby te obszary były badane, znaczy badać można, ale publikować już niekoniecznie można było całkiem spokojnie. Dobrym przykładem tej kontroli jest chociażby fakt, że chyba w latach 80. już co prawda był pomysł na wydanie leksykonu działaczy ruchu robotniczego i on upadł, ponieważ okazało się, że za dużo przedstawicieli partii komunistycznej ma biografię zakończoną wysyłką na wschód, tak powiem, egzekucją, więc nie doszło do przygotowania tego słownika, chociaż były takie próby. 52 rok i sam Ochab nie ma problemu z koncepcją narodową. Później, że tak powiem, ten etnocentryczny czy narodowocentryczny paradygmat badania historycznych się umacnia, nad czym ubolewają sami historycy zorientowani na badania czy wychowywania społeczeństwa w duchu socjalistycznym. Znaczy, historię traktuje się jako narzędzie kształtowania postaw i tożsamości wspólnotowej. To miała być wspólnota socjalistyczna, ale ta wspólnota była jak najbardziej narodowa także. To jest taki sojusz narodu i socjalizmu. No nie powiedziałabym, że to jest paradygmat narodowo-socjalistyczny, ale trochę tak to wygląda. nie był ten sojusz narodu, czy może inaczej, ta dominacja wręcz narodowego paradygmatu jest widoczna w głosach krytycznych ze strony tych historyków, którzy dostrzegają niebezpieczeństwa, gdyby prostego uczenia socjalizmu za pomocą narodowych wartości. Tak na przykład uważali Kerstenowie, wtedy jeszcze ubolewający nad brakiem porządnego wychowania socjalistycznego w polskim społeczeństwie. Czyli w 1963 roku, czyli 18 lat od końca wojny, 8 lat po odwilży, na łamach polityki, więc całkiem w otwartym tekście pisali na to przyczyn braku tego wychowania odpowiedniego. Cytuję, czy nam się to podoba, czy nie, w świadomości społeczeństwa polskiego nacjonalizm zajmuje ciągle aż nazbyt poczesne miejsce. Podstawą i pożywką każdego nacjonalizmu jest odwoływanie się do tradycji historycznej. Młodzieńcy z mieczykami Chlobrego należą wszak do historii najnowszej. Będzie karygodnym spłyceniem naszej pracy ideowo-wychowawczej w duchu socjalizmu, jeśli mechanicznie wymienimy księcia Pepi na Ludwika Waryńskiego, samo Sierra na Michała Lenina. Metoda taka, poza tym, że nie ma marksistowska, jest praktycznie mało skuteczna, ponieważ owe dane, dawne, nieprzewidziane strony stereotypy myślowe, mocno tkwią w świadomości społecznej, zwłaszcza kiedy ich główne źródło, nacjonalizm, pozostaje nienaruszone. Kastanowie opisują w tym fragmencie sposób, w jaki, że tak powiem, uczono socjalizmu. Nie ma w zasadzie próby pracowania własnych narzędzi i metod mówienia o klasie robotniczej, o walce klas, o ruchu robotniczym, miejsce niepodległościowego ruchu piłsudskiego. Trafiają robotnicy z SDKP i jeżeli w okresie XIX wieku, czy coś takiego jak nastąpienie AK OL-em, partyzantki ogólnej batalionami chłopskimi. Teraz mamy do czynienia z obrotną sytuacją, czyli nie wiem, partyzanci chłopscy w ogóle zniknęli z dyskursu publicznego. Kerstenowie pisali to w 1963 roku, więc zanim jeszcze doszło do zmożenia dyskursu historycznego spod znaku właśnie tych mieczyków Chlobrego. Niemniej jednak takie zakusy istnieją. Na pewno w ramach ograniczonych czy wskazywanych obszarów badań historiograficznych, bo to przecież nie jest tak, że tylko historycy dziejów najnowszych byli pod kontrolą, dochodzi do pewnych przesunięć, chociażby to, co ma miejsce z większym naciskiem na badanie antagonizmów na granicy zachodniej, czyli wokół stosunków polsko-niemieckich. Grunwald staje się taką ważną ikoną wyobraźni społeczeństwa polskiego, ale także to jest kwestia badań historycznych. Drugą rzeczą to jest jednak myślenie o kategoriach narodowych, czyli to jest badanie Polski piastowskiej z polskim narodem. W historiografii dochodzi do etnicyzacji. Znaczy bardziej na poziomie pytań badawczych czy zakreślonych pól badawczych, jeżeli zajmuje się szlachtą polską, z oczywistych względów nie bada w tym momencie żydowskich mieszkańców miasteczek, ale też na przykład dochodzi do polonizacji szlachty litewskiej, którą się właściwie wlicza od razu do, znaczy Rzeczpospolita jest w zasadzie w takiej wyobraźni masowej i trochę też w dyskursie historiograficznym jednolitym tworem, choć tak w zasadzie nie jest. Obszary wolności zostały przesunięte bardzo, znaczy na okres średniowieczny i nowożytny, czy nie bez racji najwybitniejsi historycy przenieśli się w te właśnie pola badawcze. Nie historia najnowsza, ale historia nowożytna i średniowieczna i stąd to grono ma takie dobre kontakty z analistami, bo to nie jest tylko kwestia recepcji dorobku analistów, ale to jest bardzo często też kontakt na zasadzie no, równych partnerów, Geremek czy Pomian. To nie są postaci, to nie są to powiem, tylko i wyłącznie mniejsi bracia wielkich analistów, ale prowadzą z nimi partnerski dialog. Na pewno książka Geremka na przykład o żebrakach jest książką kształtującą europejski dyskurs historiograficzny. Tam jest w miarę bezpiecznie, bo tam jeszcze nie ma partii politycznych, klas, takich klas tak jako takich, choć rzeczywiście kwestia buntów chłopskich, sytuacji opopańszczyźnianego, wyzysku, to wszystko oczywiście też jest przedmiotem badań w tym okresie. Trochę odrębną rolę pełni, ale tak naprawdę do końca nie wiem, czy to jest bardziej hipoteza niż stwierdzenie, historia XIX wieku. I ona jest, to jest obszar będący przedmiotem dyskursu nie tylko historiograficznego, ale też przedmiotem debaty publicznej. I mam wrażenie, że to właśnie XIX wiek staje się tematem zastępczym, skoro nie możemy rozmawiać o PRL-u, to rozmawiamy o Księstwie Warszawskim i o granicach odległości bądź suwerenności tego tworu. Wiele pytań, problemów historycznych dotyczących XIX wieku jest trochę opowieścią PRL-owską. To jest między innymi spór o rolę pozytywistów, o traumę powstania styczniowego, które można czytać jako metaforę i rozmowę o powstaniu warszawskim. Chociaż ono też jest przedmiotem debat publicznych i to nie jest tak, że o powstaniu warszawskim nikt nie mówił w 1989 roku. Aż ten temat jest też w tym momencie kontrolowany. Co ciekawe, i tu byłam dość zaskoczona, bo trzeba też pamiętać, po 1956 roku otwierają się granice i polscy historycy mają szansę wyjeżdżać na zachód. Przede wszystkim tutaj chodzi o kontakty z zachodnimi historykami. Liczby się dramatycznie rosną, bo to jest 10-krotnie więcej historyków wyjeżdża w 1959 roku, niż to miało miejsce w 1955 roku. To na poziomie procentu wygląda fantastycznie. Tyle tylko, że w 1955 roku zarejestrowano, odbyło się 13 wyjazdów naukowych za granicę, na całą Polskę. To jest właściwie nic. To są ilość wyjazdów, a nie jest to mowa o ilości badaczy. Natomiast w 1959 roku za granicę wyjechało grubo ponad 500 osób. 500 razy wyjechało za granicę. To są bardzo często długie, miesięczne czy kilkumiesięczne pobyty studyjne, pobyty na kwerendach, finansowane głównie przez fundacje zachodnie. Bo pamiętając o przeliczniku złotówki do dolara, nikogo w Polsce nie byłoby stać na tak długi pobyt za granicą. Natomiast paradoksem jest to, że w zasadzie w tym czasie bardzo sporadycznie, czy często się wyjeżdża do krajów obozów demokracji ludowej, ale na bardzo krótko, parę dni. To są prawdopodobnie konferencje, wymiany służbowe, które nie przekładają się na jakiekolwiek wspólne projekty badawcze. Także jeżeli popatrzeć na ilość czasu spędzonego przez czołówkę polskich historyków za granicą na zachodzie, nie dziwi to nawiązywanie kontaktów głównie z Francją. W porównaniu z tym braku kontaktów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, tym bardziej, że polscy historycy mówią trochę innym językiem, mówią językiem narodowym, albo też mówią językiem historyzmu, który w ogóle jest niezgodny, że tak powiem, z paradygmatem modernistycznym, mówiąc o marksizmie, leninizmie. Strategią, oddawaniem tego, co cesarskie cesarzowi, była strategia, którą do dzisiaj, jeżeli ktoś lubi czytać książki z lat 60. historyczne, to jest sposób opisywania historii. To jest, jak to nazywam, tak powiem, paradygmatyczne interludy, tak to można nazwać. Te teksty są pisane po Bożemu, jak przed wojną, jak pisali mistrzowie największych historyków. Natomiast raz na jakiś czas był wielki trend w postaci odrębnego cytatu poświęcony temu, co na to powiedział Lenin, albo co powiedział Robert Marx, i potem znowu powrót do starej narracji. Także nawet niewprawny student historii, a takim ja byłam, kiedy czytałam niektóre z tych tekstów, nie mając pojęcia, co czytam, to wyraźnie wiedziałam, gdzie jest ideologia, gdzie jest ta prawdziwa historia, co pozwalało zachować pewną jasność wywodu historyka i tego, co robi, że na potrzeby polityczne. Mówię o tym także z tego względu, że historycy w Polsce do dzisiaj chyba nie mają zwyczaju określania metodologicznych ram swoich badań. Odporność została i także chyba ciągle obecne podziały na metodologów i historyków prawdziwych. To jest tutaj ten spór z Otwocka odbija się czkawką po dzień dzisiejszy, nad czym osobiście ubolewam i tak bym tu skończył.
Dziękuję bardzo i poproszę o głos do pani.
Na początek bardzo dziękuję za zaproszenie na panel. Jestem zaszczycona. Przesłane przez panią dr Mielewską prośbę, żeby ograniczyć się do 10 minut, traktowałam poważnie, dlatego moja wypowiedź będzie nieco krótsza. I chciałabym opowiedzieć dzisiaj trochę o tym, jaką rolę w dyskusji pamięci i dyskursie historycznym lat 60. odgrywał tak zwany problem niemiecki. Zanim jednak do tego przejdę, chciałabym nawiązać do zapowiedzi tego panelu. Tak? Na początku słyszeliśmy, że te lata 60. to były lata dwoiste, w których nastąpił z jednej strony koniec paradygmatu rewolucyjnego, tak dobiegła kresu taka retoryka zmiany, a zamiast tego większą rolę zaczął odgrywać dyskurs czy dyskursy historyczne. Uważam, że jest to niezwykle trafna diagnoza. Chciałam do niej krótko nawiązać. Dla mnie sygnałem czy takim symptomem dwoistości tych lat 60. jest też koniec pewnego pokolenia ideowych komunistów i takie sposoby artykułowania w tekstach wspomnieniowych końca pewnego paradygmatu, końca takiego prawdziwego komunizmu. W latach 60. Celina Budzyńska zaczyna pisać strzępy rodzinnej sagi, które są skoncentrowane wokół pytania, jak to się mogło stać, że ja stałam się, że ja uwierzyłam w komunizm, jak to się stało, że wstąpiłam do partii. I część swoich rozważań kończy takim mocnym stwierdzeniem: łagry nie zawsze i wszędzie otwierają ludziom oczy. To się odnosi do jej pobytu właśnie w łagrach w latach 30. i twierdzi, że jej oczy otworzyły lata 60., że to był jakiś początek końca. W roku 1963 Anna Kowalska pisze w swoich dziennikach, to pozwolę sobie zacytować: dziś chłopiec czy dziewczyna w szkole są o wiele bardziej onieśmieleni, są w trudniejszej sytuacji wobec całej wrogo drwiącej klasy, gdy chodzi o przyznanie się do komunizmu, niż przed 39 rokiem. Komunizm nie ma szans rozwoju, bo jest tylko urzędowym wykonywaniem planu starszych panów. Koniec cytatu. Tu zwraca uwagę z jednej strony retoryka, tak, czyli komunizm jest coś, do czego trzeba się przyznawać. Akurat w tym gronie nie muszę tu chyba prowadzić etymologii, ale przyznajemy się do czegoś, co jest złe, tak? Więc tutaj komunizm już jest jakoś tam wartościowany, do komunizmu trzeba się przyznawać. A po drugie, trudno w latach 60., konkretnie tu w 63 roku, powiedzieć: jestem komunistą, przed wojną było łatwiej. To tak tylko skrótowo, to w moim przekonaniu sygnalizuje pewną dwoistość czy pewną zmianę paradygmatu tych lat 60. Przejdę teraz do mojego głównego tematu, do tak zwanego problemu niemieckiego, czy sposobów mówienia o stosunkach polsko-niemieckich w latach 60. Kiedy przyjrzeć się sposobom problematyzowania czy pisania o stosunkach polsko-niemieckich czynionych dzisiaj, to zwraca uwagę, że upowszechniło się kilka takich strategii podsumowywania wspólnego sąsiedztwa. Tak? W latach 90. Dyskurs dominowało pojęcie pojednania, tak Klaus Bachmann pisał kiedyś, że właściwie to już nie jest dyskurs pojednania, tylko kicz pojednania, tak? Jakby wyśmiewając się z tej retoryki takich spektakularnych gestów propagujących nową erę i dobre stosunki. I dziś ten kicz pojednania przechodzi w kicz dobrego partnerstwa, tak? To są jakby te hasła wywoławcze, one oczywiście mają rację bytu, no bo wiele dobrego się na tej polsko-niemieckiej drodze wydarzyło. Niemniej, kiedy mówimy o latach 60., to właściwie pojawia się tylko jeden sposób opisu, takie mam przynajmniej wrażenie, i mówi się, że ta cała dekada lat 60. stała pod znakiem antygermanizmu. Tak, ja przyjrzałam kilka chyba kluczowych prac zajmujących się właśnie problemem niemieckim w latach 60. to można uznać za leitmotiv albo za topos, tak? Czyli że nie będzie przesady stwierdzeniu, że dekada lat 60. stała pod znakiem antygermanizmu. Uważam, że oczywiście nie można z tym dyskutować. Rzeczywiście ten antygermanizm był jakby ważną częścią składową ówczesnej polityki. Jednak mam problem z tym, jak on jest dzisiaj przedstawiany. Chodzi mianowicie o to, że ten antygermanizm, czy jakby Czy antyniemieckość lat 60. jest we współczesnych dyskursach taką dobrą bronią przeciwko komunizmowi, tak? Bardzo łatwo powiedzieć, my dzisiaj propagujemy tutaj pojednanie czy dobre partnerstwo, a zli komuniści chcieli, zli komuniści tutaj w latach 60. To właściwie propagowali czy utwierdzali dyskurs nacjonalistyczny i tym wyrazem tego dyskursu nacjonalistycznego była antyniemieckość. Tak jak mówię, nie chcę tu stawiać nowej tezy, że lata 60. nie były antyniemieckie, wręcz przeciwnie. Za chwilę pozwolę sobie podać kilka przykładów potwierdzających tę antyniemieckość. Irytuje mnie, tak jak wspomniałam, problem wykorzystywania tej antyniemieckości do forsowania takiej ideologii właśnie antykomunistycznej. Jestem przekonana, że ten dyskurs antyniemiecki, tak samo jak antysemityzm, nie był sprawą tylko i wyłącznie partii. I to chciałabym postawić do dyskusji. Uważam, że także inne podmioty zainteresowane ówcześnie władzą, jak na przykład Kościół, też przyczyniały się do szerzenia tego dyskursu. Jest to teza trudna do obronienia, bo wszyscy wiemy o liście biskupów polskich wystosowanym w 1965 roku do liści biskupów niemieckich. Wielki gest o dużym znaczeniu. Mimo tego uważam, że nie można tej całej antyniemieckości przypisywać wyłącznie do partii. Wydaje mi się, że to z jednej strony jest pytanie o to, kto był jeszcze uczestnikiem tego dyskursu, ważne pytanie, a po drugie stosunek jakby też ludzi, społeczeństwa do Niemców. Wydaje mi się ważnym przedmiotem zbadania, że to nie jest tylko, że nie można tego rozliczać na płaszczyźnie tylko władzy, tak? To wymagałoby większych badań. Czego mi jeszcze brakuje? Czyli z jednej strony irytuje mnie to wciąganie tego antyniemieckości i łączenie jej do krytyki PRL-u, tak? Wykorzystywanie antyniemieckości do pokazywania właśnie jak niedobry był miniony ustrój. Przeszkadza mi też brak takich bardziej pogłębionych badań, jakoś w tych studiach, które na pewno nie wszystko przeczytałam, ale nie ma na przykład, nie ma zupełnie refleksji genderowej, tak? Nie zwraca się uwagi na to, że ten Niemiec jest zawsze rodzaju męskiego, że ten obraz Niemca jest dosyć zmitologizowany, że właściwie o Niemkach się nie mówi. Mówi się też o Niemcach bez zupełnie uwzględnienia kategorii pokolenia, tak? Czyli nie stawia się pytanie, jaki Niemiec, kiedy, gdzie, jaka niemieckość, tylko jest to tak raczej wszystko uogólniane. Więc to jeśli chodzi o próbę może innego ujęcia tego tematu. Wracając teraz do tej antyniemieckości, tak jak podkreślałam, nie chciałabym z tym dyskutować. Rzeczywiście te lata 60. charakteryzowało kilka wyraźnych akcji czy posunięć o charakterze właśnie takim antyniemieckim. Zaczęło się to wszystko chyba już w 1959 roku przygotowaniami do obchodów, jak to się w ówczesnym języku mówiło, 20. rocznicy napadu na Polskę, tak? Jakby częścią ceremoniału był też pokaz Krzyżaków w reżyserii Forda. Ten film zobaczyło, zdaje się, 2 miliony widzów i jedna z kopii zawierała wklejoną taką czarno-białą scenę przedstawiającą hitlerowski terror, tak? To był rok 59 i początek. Ta dekada antyniemieckości ma swój koniec w roku 1970. Jak wiadomo, wówczas się udało podpisać porozumienie z RFN-em, tak? Cyrankiewicz i Willy Brandt podpisali układ o podstawach normalizacji. W tym miejscu może powinnam jeszcze wspomnieć, że oczywiście nie ma czegoś takiego jak stosunki polsko-niemieckie w PRL-u, tylko są stosunki z NRD i stosunki z RFN-em, tak? To oczywiście wymaga podkreślenia. Jest obraz dobrego Niemca, antyfaszysty, i to się wiąże jakby z topografią Weimaru, z topografią Niemiec Wschodnich. I jest obraz tego złego Niemca, czyli Niemca z Zachodu. To się zaczyna zmieniać wraz z dojściem do władzy SPD, czyli tam z partią socjalistyczną w Niemczech. Tak, w 1970 roku dochodzi do podpisania układu o normalizacji. Spektakularnym przykładem tej zmiany jest oczywiście wizyta Willego Brandta w Warszawie, ten słynny Knifa, tak, przed pomnikiem bohaterów getta, tak? Ofiar getta. Ale zanim do tego dojdzie, no to jeszcze jest długa prehistoria. Krótko przed zawarciem tego układu z Niemcami w roku 1970 Jan Szydlak powiedział coś takiego. Przez 20 lat integrowaliśmy naród strachem przed Niemcami. Starszym wyciskaliśmy łzy z oczu, część młodych też mieliśmy po swojej stronie. A teraz co? Teraz karta niemiecka jest zgrana, nie można jej używać. Czym będziemy integrować naród? To bardzo poważny problem. Do tej wypowiedzi odniósł się Rakowski w swoich dziennikach i właśnie powiedział tak, przyznałem mu rację. Czym będziemy teraz integrować naród? Tak? Czyli ta strategia czy polityka antyniemiecka była ważnym składnikiem nacjonalizmu i oczywiście ta polityka antyniemiecka ma jakiś swój rytm, kilka takich elementów kluczowych, można by ją opowiedzieć właśnie jako historię, czy próbę przeforsowania opowieści o stałym zagrożeniu, czy jakby o obsesji Gomułki, o niepewności zachodniej granicy, tak, o niemieckim militaryzmie, rewizjonizmie i tak dalej. W tym okresie też ukazało się przecież bardzo dużo, niezliczona ilość tekstów literackich, reportaży, publikacji książkowych propagujących taki obraz właśnie niedobrego Niemca. Z takim jednym chyba z bardziej popularnych seriali ówczesnego czasu była stawka Większa niż życie. Tam, jak wiadomo, ten bohater odwiedza jeden niemiecki dom, drugi niemiecki dom, trzeci niemiecki dom. Ale niestety nigdzie nie znajduje jakiegoś normalnego Niemca, tak? Czyli ten mit zagrożenia konkretyzował się niejako w formie obrazu i ceremoniału. I to jest wszystko prawda, to jest jedna strona medalu. Wydaje mi się jednak, że ten problem niemiecki, to powtarzam jeszcze raz, to nie była tylko kwestia partii, to nie była tylko kwestia jakichś antyniemieckich resentymentów PZPR-u. Uważam, że ten problem niemiecki wpisywał się szerzej w problem walki o władzę, o którą zabiegały wówczas w latach 60. różne podmioty, która znalazła swoją kulminację w roku 66. Czyli także uważam, że Kościół był tutaj ważnym partnerem. Poza tym wydaje mi się, że na ten problem napiętych stosunków polsko-niemieckich, czy na to przeciwstawienie polsko-niemieckie należy zacząć spoglądać jako na taką antycypację późniejszego przeciwstawienia Polak-Żyd. Tak? Wydaje mi się, że publicyści marcowi nieprzypadkiem przeszli taki krótki kurs antyniemieckości. I że ten kurs antyniemieckości stał się później podstawą, tak mi się wydaje przynajmniej, stał się podstawą do właśnie do marcowej propagandy i do antysemityzmu. I z kolei, jeżeli jesteśmy przy tym problemie antysemityzmu, czy w ogóle czy jesteśmy przy problemie marca, to tu już się pojawiają badania pokazujące, że to była też, że ta walka o, czy jakby próba przejęcia władzy symbolicznej nad narodem nie była taka jednowymiarowa, że także inne podmioty były zainteresowane właśnie z władzą symboliczną w latach 60. nad narodem, jakby toczyły grę w tym samym polu i pojawia się też coraz więcej studiów mówiących o tym właśnie, że antysemityzm był czymś oddolnym, tak? Że to nie tylko partia i antysyjonizm, ale też tak zwani normalni ludzie. W stosunkach polsko-niemieckich tego jeszcze nie ma, to jakoś tak nie zostało przełożone. To jest cały czas tylko mówi o właśnie o tym Gomułce, jego obsesji, jego resentymentach, tak? I znowu się pojawia krystaliczny Polak, który z PRL-em właściwie się nie kontaktował albo żył poza, poza PRL-em, inne podmioty też i właśnie. I dzisiaj z perspektywy z takiej pewnej wyższości możemy mówić o tym, jak to w latach 60. szerzono złą ideologię. Tak. Na koniec chciałabym właśnie jeszcze powiedzieć, może bardziej szczegółowo o tym, co mam, co konkretnie mam na myśli, mówiąc, że publicyści marcowi przeszli krótki kurs z antyniemieckości. W latach 60. w propagandzie bardzo często pojawiało się słowo naród i to słowo naród występowało w uwikłaniach dwojakiego rodzaju. Tu się odwołuje do ustaleń Michała Głowińskiego, który pisał, że w pierwszej wersji naród oznaczał jakąś taką bliżej nieokreśloną całość społeczeństwa, posłuszną i zgodną jak chór w operze, a w drugim znaczeniu naród to więź plemienna, tak, to jakaś grupa związana mitologią krwi i gleby, to też cytat Głowińskiego, czyli także swoiście spreparowaną wizją przyszłości, czyli w tym drugim znaczeniu to pojęcie narodu jest takie skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, a wręcz faszystowskie. I w obrębie takiego rozumienia podstawową rolę odgrywa właśnie przeciwstawienie Polak-Żyd, tak? Żyd jako wielki obcy czy wielki nieobecny polskiej kultury i jako właśnie opozycja do tak zwanej prawdziwej polskości. Tak? W polskiej genealogii nie ma miejsca dla Żyda, a jeżeli to może tam przebywać na prawach gościa. I uważam, że składnikiem tej drugiej, tak rozumianej właśnie koncepcji narodu i nacjonalizmu w latach 60. było też przeciwstawienie Polak-Niemiec. Je można było inaczej oczywiście forsować, było na to większe przyzwolenie pewnie społeczne ze względu na historię II wojny światowej, tak, to są oczywiście inny bagaż doświadczeń historycznych, tak, inny rodzaj sentymentów. Niemniej jednak wydaje mi się, że tu się pojawia jakiś rodzaj paraleli i postulowałabym, żeby właśnie tak w ten sposób myśleć, że ten dyskurs antyniemiecki stał się podstawą późniejszego dyskursu antysemickiego. Jestem bardzo ciekawa na Państwa głosy i myślę, że resztę możemy przełożyć na część dyskusyjną.
Mhm. Okej, dobra, dziękuję bardzo. Agnieszka Mrozik.